Manufaktura reportażu.
Nie ma siły, która by mogła nas od morza odepchnąć. Przeszło 3/4 naszego handlu zagranicznego idzie przez morze. Ruch w porcie handlowym Gdyni jest ogromny, nie ustaje ani na chwilę.
Tak brzmi jedna z propagandowych kronik Polskiej Agencji Telegraficznej okresu międzywojennego. To rok 1938, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Gdynia wtedy była jeszcze nastolatką. Dziś, mimo że dobiega do setki, to nadal jest młodym miastem, żadna z niej starsza pani. Ale właśnie, skoro o wieku mowa, to 99 lat portu w Gdyni, czy może już 100 lat? Zapraszam dzisiaj Państwa na spotkanie z historią, na spotkanie z dawnymi mieszkańcami powstającej Gdyni, których głosy utrwaliliśmy w naszym radiowym archiwum. Zerkniemy na port i rzucimy okiem na miasto, które obok portu wyrosło. Ale najpierw ustalmy, ile lat ma ten port. Która to rocznica? Marcin Szerle z Muzeum Miasta Gdyni rozwieje te wątpliwości.
Z jednej strony tych rocznic można by obchodzić kilka, tak patrząc, bo zarówno decyzja o samej lokalizacji, czyli 1920 rok, sugestii inżyniera Tadeusza Wendy, z drugiej ustawa o budowie portu, która właśnie teraz będzie miała swoją, no nie okrągłą, ale niemal 99. rocznicę uchwalenia. Jest też taka przypominana rocznica otwarcia tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków, czyli pierwszej inwestycji takiej już namacalnej, pierwszej, która mogła obsługiwać port. I to 29 kwietnia 1923 roku. Także tak naprawdę od 20 do 23, jeszcze poświęcenie, stulecie, które obchodziliśmy teraz w maju, stulecie poświęcenia pierwszych prac przy budowie portu. Czyli każdy z tych lat, około 100 lat temu, dawał podstawę do obchodzenia takiej uroczystej celebracji i dzisiaj. Natomiast przyjęło się, że ta ustawa jako decyzja o budowie portu jest równocześnie tymi urodzinami, tak? Czyli ten 1922 rok, 19 września, no i teraz nadchodzące w przyszłym roku stulecie, obecnie 99-lecie tych wydarzeń.
Skoro wiemy już, o jakim wieku portu w Gdyni mówimy, to czas na głosy z przeszłości. Oto rok 1971 i audycja Mirosławy Walickiej, w której początki Gdyni i portu wspominali ci, którzy pojawili się tu, gdy rosły mury gmachów, a rosły dość opornie. I warunki do życia w Nowym Mieście do najlepszych na początku nie należały.
No, Gdynia to dziwne to było miasto. Budowę portu rozpoczęto, a miasto ciągle pozostawało w tyle za budową portu. W związku z tym były tu kolosalne trudności. Trudności mieszkaniowe przede wszystkim, dlatego że przy budowie portu pracowało dużo ludzi, prawda? Nie mieli gdzie mieszkać. Mieszkali w barakach, w ziemiankach. Powstawały te dzielnice tego rodzaju, jak jakaś chińska dzielnica, drewniana Warszawa.
A pamiętacie, kolego, ile się płaciło wtedy za jeden pokój?
No, strasznie dużo. No, ja pamiętam, że ja płaciłem za maleńki pokoik na poddaszu, bez okna. Tak. Tylko takie okno w dachu było, tak. Na dachówce płaciłem 25 zł miesięcznie. No, trzeba to jeszcze wspomnieć, że cały szereg terenów należało do różnych zgromadzeń zakonnych i były szalone trudności z wykupem tych obszarów. Sprawa opierała się aż o Rzym. Pamiętam, że gdzieś w 30 latach, 36, 37, to 1 m² dochodził do 20 i przeszło dolarów za metr kwadratowy. Także stąd, powiedzmy, kwestia budowy mieszkań, tanich mieszkań, to w ogóle nie mogło być realizowane.
A propos za metr kwadratowy. Pamiętacie, kolego, kiedy budowano gmach Pagietu? Za 1 m² parceli pod ten gmach Paget płacił po 145 zł. To jest właśnie przyczyną, dla których powstawały tutaj wokół Gdyni te satelity różne w postaci Meksyku, Budapesztu, drewnianej Warszawy.
No, tak jest, no, pamiętamy to doskonale. Zresztą sama chińska dzielnica w centrum, prawda, bo tuż przylegała do placu Kaszubskiego.
No, chińska cała dzielnica, pamiętacie, tak. Wy tam, kolego, ten plac pekiński?
No pamiętam. No,
to było siedlisko największych mentów
różnych niebieskich ptaków. Ale nie można powiedzieć tylko, że byli to jacyś, powiedzmy, powiedzmy, tak jak my to popularnie nazywamy, niebieskie ptaki. Po odzyskaniu tego niewielkiego skrawka morza, rozpaleni lekturą Konrada, przyjeżdżali do Gdyni nad to morze, żeby się gdzieś zaangażować na statki, prawda, pływać po dalekich morzach. Innym marzyły się różne wyspy Oceanu Spokojnego, Papety, Tahiti.
Romantyzm pociągał, tak?
A właśnie ten romantyzm.
Ale nie tylko romantyzm. Oto jak ówczesny świat różnił się od współczesnego. Jak morze i port rozpalały wyobraźnię młodzieży. Ta pewnego razu ściągnęła pociągami do Gdyni, by uciec do Afryki.
O ile sobie przypominam, to było w roku 1934. Przyszedł do Gdyni statek norweski Christian Schmidt, który zabierał polskie parowozy do Afryki. No naturalnie nasza prasa rozbębniła polskie parowozy do Czarnej Afryki i najechało do Gdyni mnóstwo nastolatków. Niektórzy mieli nawet łuki, prawda, jakieś pistolety. I ponieważ nie było takiej kontroli, jaka jest, powiedzmy, dzisiaj, więc tej młodzieży po statku kręciło się mnóstwo. Kiedy statek zakończył załadunek, to kapitan statku, łącznie z policją, cały statek przeszukali, żeby tych wszystkich ślepych pasażerów wyłowić. No, niedużo ich w ten raz wyłowiono, bo coś pamiętam, zdaje się, że 18. Tych młodych ludzi ustawiono parami, no i wszystkich policja z biletem, z opieki społecznej odciupasowano do mamy. Jakież było zdumienie, kiedy statek wyszedł w morze, to jeszcze znaleziono 11. Kapitan statku porozumiał się z polskim statkiem bodajże Hel, to tuż przy wejściu do kanału Kilińskiego. Pogoda była idealna, upuszczono szalupę i tych 11 trampów i myśliwych na grubego zwierza w Afryce przetransportowano na statek Hel i statek Hel przywiózł ich z powrotem do Gdyni. Gdynia to w ogóle była Eldoradem dla wszystkich.
Przecież śmialiśmy się wszyscy, że w Gdyni jest tak strasznie dużo inżynierów.
Tak.
Każdy miał pretensje do inżyniera. I czy może pamiętacie, to na 10 lutego, dawniejszy hotel Comfort.
Tak jest.
Na tym tarasie wysokim stanęliśmy kiedyś i krzyknęliśmy ulicę 10 lutego, hej, panie inżynierze! To akurat obróciło się tylu ludzi, których ani jeden nie był inżynierem.
Ja chciałem wspomnieć o jeszcze jednej ciekawostce. Mianowicie Gdynia to chyba była w tym okresie, w okresie lat 30., chyba jedynym miastem w Polsce, gdzie było mniej kobiet. Prawda? Przeważali mężczyźni. Przypominam sobie, że nieraz, powiedzmy, jakiś przyjaciół, znajomych przyjeżdżały, jak kuzynki i inne niewiasty, prawda? I w ciągu jakichś dwóch, nieraz trzech tygodni, prawda, już wychodziły za mąż czy za oficerów marynarki wojennej. Nie była Eldoradem dla kobiet też.
Każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo. Bo kocha się sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Niech znikają troski, a radość niech trwa.
Ale ja tu tak mówię o tych różnych romantycznych historiach, ale chodzi o sam port, prawda? Ja przyjechałem do Gdyni w 1928 roku. W 1927 roku zdałem maturę. Miałem 20 lat. Muszę powiedzieć, że przyjechałem tutaj na gapę nawet, prawda? Aż spod Lwowa. Jak zobaczyłem morze, no to tak emocjonalnie to przyjąłem, że zaczął kosztować wodę, poruszać ten piasek morski, prawda? Bo to było coś niezwykłego, niezwykłego dla młodego chłopaka, który gdzieś tam wychowany w małym miasteczku. Trzeba było równocześnie z czegoś też i żyć, prawda? Więc trzeba było gdzieś szukać jakiejś roboty. Bezrobocie w Gdyni było niesłychane. Ja chodziłem do portu, żeby gdzieś coś zarobić. Pamiętam jeszcze ten prymitywny przeładunek, kiedy jeszcze dźwigów nie było, kiedy pierwsze statki ładowały się takimi kubłami i windami przy nabrzeżach, kiedy trzeba było cały węgiel z wagonów łopatami wyrzucać. Prawda? No były to ciężkie czasy.
A jaki pierwszy statek wpłynął do portu?
To był statek, który nazywał się Kentucky, ponieważ był jakiś strajk w porcie gdańskim i ten statek przyjęto w Gdyni. Przyjęto w Gdyni jeszcze przedrewniane molo, jeszcze portu nie było.
Stanął ten statek jeszcze przy niewykończonym dzisiaj nadbrzeżu, proszę was, tam w polskim. Dochodziło się do niego częściowo nawet jeszcze po deskach.
No, w okresie późniejszym port dynamicznie i bardzo szybko się rozbudowywał. Pamiętam, że jednym z takich pierwszych budynków to była łuszczarnia. Tutaj mamy zdjęcia, gdzie jeszcze jest pełno wody, prawie nabrzeża nie ma. A już łuszczarnia była budowana, taka charakterystyczna dla Gdyni, bo była w takie biało-czerwone pasy. no, różne statki, różni ludzie.
Czasem odnoszę wrażenie, że gdy patrzymy dziś na Gdynię, to wyobrażamy sobie miasto, które powstało momentalnie. Wyrosło z ziemi, czy jak to się mówi, z morza i marzeń. I wszyscy, którzy tu dotarli, znaleźli zatrudnienie i lepsze życie. Nic bardziej mylnego.
No cóż powiedzieć, no przecież marynarzy, prawda, było dużo bezrobotnych, szczególnie ci, którzy służyli w marynarce wojennej. Jak ktoś wysłużył w marynarce wojennej, to później już nie chciał do domu wracać. Chciał tutaj, prawda, gdzieś pływać. Flota nasza była nieliczna. To obce statki przychodziły już z załogami. No to często robiono w ten sposób, prawda, że ci bezrobotni marynarzy, którzy w tej gwarze marynarskiej nazywali się biczkomerami, bo byli na tak zwanym biczu, czyli bezrobotny marynarz na lądzie, chodzili na statki, prawda, przynosili wódkę, upijali załogę, wyprowadzali ich do miasta, a tych tawern to było, prawda, niemało. I tam marynarzy zapijano, jak to się mówi, w trupa. I kiedy statek był na ukończeniu, a brakowało kilku marynarzy, no to już przy burdzie statku stali kandydaci. Zanim tamci kiedyś oprzytomnieli, no już statek musiał odejść, bo nie mógł czekać. Port po intensywnej, dynamicznej rozbudowie, wybudowaniu magazynów, torów, trzeba tu wspomnieć autora samego rozrzędu torów, którym był inżynier komunikacji, bo tak się zawsze tytułował, Napoleon Korzon. Gdynia z naszych trzech portów pierwszej klasy dzisiaj ma najlepszy rozrzęd torów. To właśnie jego projekt. No projekt sam budowy portu, prawda, to jest inżyniera Wendy. No Gdynia do 1939 roku była jednym z pierwszych portów na Bałtyku, przeładowując ponad 9 milionów ton.
To teraz jeszcze spojrzenie na Gdynię i port oczami dziecka, pan Sylwester. Wtedy 5-letni jeszcze chłopiec wysiadł na dworcu kolejowym w Gdyni wraz z mamą i dwiema starszymi siostrami. Ojciec już tu był, już pracował w Gdyni. Chciałby rodzina rozpoczęła nowe życie.
Ja do Gdyni przyjechałem w 1932 roku. Miałem 5 lat, dobrze mówię? Tak, 5 lat tam jak przyjechałem. A rozpocząłem szkołę tu w Gdyni, na ulicy Witomińskiej. I chyba od 7 lat.
No bo dziadek jest 27 rocznik.
27, tak.
To tak jak tam 7 lat, no to 34 by wychodziło. No ale wtedy ile szkół było wtedy? Podstawówek to było kilka, nie? Nie było za dużo.
No były trzy. Była jedynka na 10 lutego, na Wolności dwójka była, a na Witomińskiej była trójka. No i tam rozpocząłem. Życie moje oczywiście rozpoczęło się jak zacząłem do szkoły chodzić, bo wtedy zacząłem pamiętać to wszystko. Nie miałem bogatego życia, bym tak powiedział. Ojca straciłem. W 1936 roku, dobrze, czyli nie było łatwe życie, ojca nie było, mama pracowała, siostra najstarsza pracowała i też nie mieli takiego wykształcenia, czyli dorywczo w pracę, a szczególnie w porcie sprzątali, prawda, czy w biurach, a zarobki to możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie one były.
Niestety niewielkie. Co nie zmienia faktu, że w opowieści pana Sylwestra, który najłatwiejszego dzieciństwa nie miał, słychać wspomnienie dziecięcej beztroski.
Było wesołe życie, ponieważ przede wszystkim zainteresowanie tym portem. W porcie była olejarnia, a my jako chłopcy na kokos się wybierali. I jak był sezon, przed olejarnią hałdy były tego. Ten kokos, jak on jest świeży, to tak jak mleko. Wspaniała rzecz to jest. Port nie był odgrodzony, to myśmy sobie chodzili. A marynarze jak nas widzieli, polscy to nie, ale obcy zapraszali nas na statek. To albo dostaliśmy ciasteczka, albo obiad. Lubiliśmy tam być. To znaczy była nas pewna grupa, że tam trzech czy czterech. Zamiast do szkoły, chodźcie, idziemy do portu. Bo coś nowego, inny statek przyszedł i co innego przywiózł. Były sezony na banany, pomarańcza, winogrona. Teraz to są statki chłodzone i ten towar się nie psuje. A proszę sobie wyobrazić, naładowany statek się spóźnił, gorączka przyszła, słońce świło na tym, co w tym statku się ugotowało to wszystko. to na śmietnisko, te zgnite już studia, a te lepsze do szkół. Czyli proszę sobie wyobrazić, że w szkołach było, jak był sezon, podton owoców południowych, a już jak szkoły były pełne, prawda, sklepy, wszystko było pełne, no to na śmietnisko wozili, a na śmietnisku już byli cwaniaki starsi ode mnie, wskakiwali na te samochody, wyrzucali na jezdnię, na Witomino, znaczy, ale na Witomino jechali tutaj koło stadionu obecnie. Tam był taki bruk, wąska ten, a tam znowu dziewczyny, te kobiety przebierali zdrowe na stoisko i sprzedawali jak gdzieś jabłka. Czyli na straganie miał skrzynkę i sprzedawał za grosze. Druga rzecz, ja tego nie kupowałem, bo miałem w szkole.
Mój brat Stanisław, urodzony w 1916 roku, został powołany do marynarki wojennej i tam służył w marynarce wojennej do poddania się portu wojennego. Tomasz Kuplicki, wiceprezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i jednocześnie prezes Sopockiego Koła AK. Przynajmniej przed wojną marynarz w tamtych stronach, to była wielka, to było coś wyróżniającego jego spośród wszystkich umundurowanych formacji. I on był zachwycony Gdynią, on był zachwycony portem, statkami, rozbudową tej Gdyni. Przeważnie przybywał w koszarach, ale opowiadał, że jak dostali przepustki po mieście, to on tak wspaniale wspominał. Pierwszy raz zresztą on coś takiego widział, taki rozmach budowy i taki entuzjazm, jaki i panował w całej Gdyni, w jej rozbudowie, że on był zakochany w marynarce i w porcie Gdyni w Gdyni. No, no.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwą. My strażnicy polskiej wody, marynarze polscy są. Boże, nasze morze,
kiedy się... Jest taka parafraza w Gdyni krążąca do wcipu. Nie od razu Kraków zbudowano, ale Gdynią tak. No, ja bym mimo wszystko jako historyk, jako gdynianin z zamiłowania, z urodzenia, ale jako historyk troszkę tutaj oponował. Aż tak szybko to się nie zadziało. Ta idea Polski morskiej musiała dojrzewać po prostu i to jest jakby szerszy temat. Ona dojrzewała przez kilka stuleci. Natomiast w samej Gdyni te sprawy związane z budową portu nabrały niezwykłego tempa rzeczywiście w ciągu właściwie kilku miesięcy. To, co nie zawsze jest wychwytywane, to, że owszem, odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku w listopadzie, ale zaczęliśmy obejmować Pomorze w styczniu 1920 roku, zaślubiny, czyli po kilkunastu miesiącach, zaślubiny w Pucku 10 lutego 1920, a już dwa miesiące później, w kwietniu, deleguje się inżyniera Tadeusza Wendę do tego, aby objechał to polskie wybrzeże, aby sprawdził, które miejsce będzie atrakcyjne na budowę portu. To było niezwykłe, że tak szybko zadziałano, mając w teorii przynajmniej możliwość korzystania z portu w Gdańsku. Domyślano się, że mogą być w przyszłości utrudnienia z korzystaniem z tego portu, dlatego ten nasz polski port, wojenny w pierwszej kolejności, bo tu też o to chodziło, o zabezpieczenie naszej tworzącej się floty, był tak ważny, aby był niezależny, żeby nie znalazł się chociażby w ujściu Wisły, aby nie znalazł się w Tczewie, a był taki pomysł. Zastanawiano się, i tutaj inżynier Tadeusz Wenda bardzo rzeczowo podszedł do sprawy, zastanawiano się nad Puckiem jako lokalizacją, no ale zatoka była zbyt płytka, nad Otwartym Morzem, czyli Wielka Wieś ówczesna, ale też problem był z linią brzegową, z prądami morskimi, które mogłyby zasypywać to wejście do portu. Myślano o pełnym morzu też pod kątem Helu, ale no poprowadzenie linii kolejowej tak daleko, dowóz materiałów byłby trudny. Poza tym no sam dojazd z towarami eksportowanymi i importowanymi mógł tych trudności również przysporzyć. Dlatego tak istotne okazało się z historycznego punktu widzenia to położenie Gdyni. No, wykorzystała swoją szansę, mianowicie to, że nie zabudowane były te przestrzenie między Oksywiem a a samą Gdynią i dawała odpowiednią głębokość zatoki, bliskość linii kolejowej. To zaplecze, które było tak potrzebne. Gdynia w 1921 roku miała 1300 mieszkańców mniej więcej. Jak na wieś była dość duża, to trzeba oddać, ale w 1939 w sierpniu szacuje się, że było to już 127 tysięcy, czyli to jest tak naprawdę niewyobrażalne. Z jednej strony ona się rozrastała, wchłaniając inne miejscowości, ale nawet je licząc jako tą liczbę początkową, to był bez mała 20-krotny wzrost liczby ludności. No procentowo to rzeczywiście wyglądało fantastycznie. Gdynia rozbudowywała się w takim, jak wówczas podkreślano, amerykańskim tempie. To było miasto na wzór, propagandowo oczywiście to ujmowano, ale na wzór najlepszych metropolii świata, miast sportowych również. Pod tym względem dołączyła do grona, nie tylko dołączyła do grona tych 12 akurat największych miast w przedwojennej Polsce, ale była najnowocześniejszą. W Gdyni nadganiano te kwestie cywilizacyjne, postępu, na które w innych miastach historycznych czekano wówczas. No, chociażby bardzo szybka realizacja systemu wodociągów i kanalizacji, postępująca elektryfikacja, ruch sprzyjający samochodowemu, czyli nowe ulice, bezpieczniejsze, wydawałoby się, utwardzone, no i ta cała sieć połączeń, rozwiązania kolejowe, wiadukty, no to było coś, co rzeczywiście pozwalało Gdyni dość płynnie przejść z takiej większej wsi do miasta o bardzo już rozbudowanej strukturze, o tej substancji, która dzisiaj zabytkowo, to było krok ku miastu modernistycznemu.
I chyba udany był to krok. Port i miasto, miasto i port. Nierozerwalne elementy. Międzywojenny eksperyment, który przetrwał do dziś. Życzę Państwu spokojnej nocy. Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia.